Nie jest prawdą, że palenie tytoniu zawsze przyspiesza rozwój miażdżycy. Na pewno miażdży corocznie działają papierosy palone w dawce porażającej układ sympatyczny powyżej 40 sztuk na dobę. Papierosy w mniejszych dawkach pobudzające układ sympatyczny w zależności od składu diety palacza i od wpływu palenia na skład tej diety mogą przyspieszać postęp miażdżycy, na przykład w tętnicach udrowych, a opóźniać w tętnicach wieńcowych czy mózgowych. Stwierdzono w badaniach, to była praca z Australii, u młodych mężczyzn, zdrowych krwiodawców, palących, znaleziono niższy poziom lipidów całkowitych we krwi, niższy poziom beta-lipoproteinów, niższy poziom cholesterolu oraz niższy poziom immunoglobin A, G, M, pozycja pracy 328. Ciekawe spostrzeżenie. Komentarz mój do tej pracy. Immunoglobuliny świadczą o tym, czy jest rewolucja w organizmie, czy są bunty, czy są strajki, czy tkanki się buntują, a organizm je niszczy, czy też nie ma. Okazuje się, że palenie u tych ludzi, młodych, zdrowych, porządnych, bo krwiodawców, porządek w organizmie jest znacznie lepszy niż w większości Polaków, jeśli chodzi o wojnę wewnętrzną tkanek z organizmem i między sobą. W tym konkretnym doświadczeniu palenie tytoniu wpływało korzystnie na skład diety palaczy, zmniejszając zagrożenie miażdżycą i chorobami z autoagresji. U kobiet w ciąży palących znajdowano mniejszą częstość zatruć ciążowych od 3 do 9 razy i nie było tyle ogromnego wzrostu wagi ciała, jak to bywa u kobiet z zatruciem ciążowym. A było to spowodowane również wpływem palenia na skład diety kobiet w ciąży. Oczywiście zawsze lepiej jest nie palić, a w ciąży szczególnie jest niedobrze palić. Ale w tym doświadczeniu okazuje się, że wpływ palenia na skład diety jest korzystny i zatruć ciążowych jest 3 do 9 razy mniej. Jeszcze raz powtarzam, kobiety nie powinny palić w ogóle, a w ciąży w ogóle tym bardziej. Zawsze lepiej jest nie palić. Przy miażdżycorodnym modelu żywienia przyspieszają rozwój miażdżycy następujące czynniki środowiskowe. Wysiłek fizyczny, wyższa temperatura otoczenia, niedobór tlenu we wdychanym powietrzu, np. góry czy choroby płuc, rzadkie posiłki, niedobór składników mineralnych, czyli miękka woda, niedobór szczególnie magnezu i krzemu, nadmiar wapnia, nadmiar lub niedobór pewnych witamin. Czynniki te pozostają prawie bez wpływu, jeśli skład diety uniemożliwia powstanie miażdżycy. Wykazano, że stopniowe zwiększanie spożycia tłuszczów zwierzęcych połączone ze spadkiem spożycia węglowodanów daje w efekcie od pewnego poziomu spożycia stopniową poprawę wartości biologicznej ludzi w krajach rozwiniętych, czego efektem jest spadek śmiertelności ogólnej, występowanie miażdżycy i innych chorób cywilizacyjnych, wydłużenie przeciętnego trwania życia, wydłużenie pełnosprawnego wieku produkcyjnego, wzrost wydajności pracy, szczególnie liczone na jednostkę wagi ciała ludzi, na przykład wydajność pracy na tonę wagi ciała ludzi, poprawa sprawności umysłów, czego skutkiem jest pojawienie się tendencji do łączenia się narodów w większe organizacje ponadnarodowe. Łączyć się ze sobą mogą tylko ludzie o zbliżonym składzie diety, który jest przyczyną wyższą zbliżonej wartości biologicznej i zbliżonej czynności umysłu. Same dochody, nawet bardzo wysokie, bez korzystnych zmian w składzie diety są bez znaczenia dla jednostek i dla narodów. Najbardziej bogate kraje arabskie, mimo ogromnych dochodów z ropy naftowej, nadal utrzymują narzucony przez kapłanów i wspomagany przez rządy prawie niezmienny model żywienia, co w efekcie daje niezmiennie niską wartość biologiczną ludności, bardzo niską wydajność pracy, niemożność produkcji towarów o wyższym standardzie, biologiczna niemożność nauczenia się bodaj obsługi maszyn i urządzeń wytwarzanych o ludzi o znacznie wyższej wartości biologicznej. Muszą przegrywać w każdej dziedzinie, zarówno gospodarczej, jak i militarnej, w konfrontacji z ludźmi o wyższej wartości biologicznej. Wszystkie wojny prowadzone przez Izrael, czy ostatnia wojna z Irakiem, to jest mowa o poprzedniej wojnie, udowodniły powyższe zależności w sposób aż nazbyt widoczny. Spadek spożycia białka zwierzęcego, znaczny spadek spożycia tłuszczu zwierzęcych, a wzrost spożycia węglowodanów, który pojawił się we wszystkich krajach postkomunistycznych, spowodował obniżenie się wartości biologicznej ludzi w tych krajach, wzrost śmiertelności ogólnej, spadek wydajności pracy, znaczne upośledzenie sprawności umysłów ludzi, przejawiające się m.in. także w tendencjach separatystycznych. Jugosławia, Słowacja, ZSR, Rumunia, Bułgaria, Polska, Łemkowie swoją, chcą mieć ojczyznę, Ślązacy swoją, to komentarz. Jeszcze inni swoją, jakby jedna nie wystarczyła. Koniec komentarza. Gdy wartość biologiczna ludzi wzrasta, pojawiają się tendencje do łączenia się w większe organizacje państwowe, ale tylko z ludźmi o zbliżonej wartości biologicznej. Zbliżona i dość wysoka wartość biologiczna czterech narodowości zamieszkujących Alpy była przyczyną powstania Federacji Szwajcarskiej. Szybki wzrost wartości biologicznej mieszkańców ziem polskich jako skutek rozumnych reform Kazimierza Wielkiego w gospodarce żywnościowej do poziomu ówczesnych Litwinów przyniósł w efekcie Unię Polski z Litwą. Z powodu wysokiej wartości biologicznej obu narodów w XV wieku. Obecnie nie jest możliwe przystąpienie Polski do EWG na równych prawach i zasadach, ponieważ niekorzystne zmiany spożycia cofnęły nasz naród o lat 15. Mój komentarz, nie udało nam się przyjść i wejść do EWG na równych prawach, tylko na znacznie gorszych. Właśnie z tego powodu. Co powinniśmy dalej robić? No, należy sobie odpowiedzieć na następujące pytania. Czy dalszy los spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego, a szczególnie tłuszczu, będzie powodował dalszą poprawę wartości biologicznej narodów Zjednoczonej Europy i pogłębiał już istniejące duże różnice w wartości biologicznej mieszkańców EWG i Polski? Do jakiego poziomu należy zwiększać spożycie tłuszczów, a zmniejszać spożycie węglowodanów, aby uzyskać najbardziej korzystne rezultaty dla jednostek i narodów? Jeszcze kilka punktów, na które wtedy można było odpowiedzieć, w tej chwili nie ma sensu, ponieważ w końcu lat 80. ktoś w Ameryce, nawet nie lekarz, nawet nie fachowiec odżywienia, powiedział, że dobrze by było, żeby ludzie zaczęli jeść mniej, to już mój komentarz tu Państwu przedstawiam, mniej tłuszczu. I od tego się zaczęło. I w tej chwili we wszystkich krajach jest zupełny bałagan, dominują fast foody. Upodobniło się do siebie odżywianie w wielu krajach, nawet i kraje trzeciego świata też przechodzą na amerykański sposób życia i bycia. Pytanie ważne. Czy mamy warunki techniczne, glebowe, surowcowe, energetyczne, ludzkie do przeprowadzenia szybkich i korzystnych zmian w produkcji żywności? Odpowiedź już obecna. Oczywiście, że możliwości takie mamy. Już Kołłątaj zauważył, że opłatność umieściła Polaków na ziemi, która nie tylko potrzebą, ale i zbytkowi obficie dostarczy. Ale trzeba wiedzieć dokładnie, co należy produkować, co należy, czego nie wolno produkować, z czym, jakie produkty można mieszać, w jakie nie można mieszać, jeśli się tego nie wie, to mamy trudności, mieli w tamtych czasach, w którym pisałem ten materiał, z wyżywieniem 2 milionów ton ludzi, tyle ważyli mniej więcej Polacy, a teraz żywności jest nader, oczywiście nie tej żywności, która się nadaje dla ludzi, bo większość jest bardzo biologicznie małej wartości. Nawet produkty pozornie wartościowe, jajka, czy mięso wieprzowe, czy drób biologicznie, w tej chwili są produkowane w sposób niszczący je i te produkty coraz mniej nadają się do żywienia dla człowieka. No, 1000 dodatków do żywności, które sztucznych, które pozwolono dodawać w Unii Europejskiej, to przynajmniej o 1000 prawie za dużo. W nawiasach, znaczy podawałem Państwu liczby określające kolejną pozycję z piśmiennictwa przygotowanego do obszernej pracy naukowej. Podane w niniejszej pracy kolejny numer pozycji piśmiennictwa pozostawiono zgodnie z numerem przygotowanym do wspomnianej pracy, która być może wkrótce będzie wydana. No, dziękuję Państwu za uwagę. Jan Kwaśniewski.